Martyna Miller.
Artystka, to trzeba dodać, gościnnie czy na gościnnych występach Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku. Krajobrazy braku. Co się kryje pod tym, bo niewiele czasu zostało do, no powiedziałabym, początku tego, co będą mogli i nasi słuchacze, i widzowie ze Słupska zobaczyć.
Ze Słupska i z Ustki.
Tak. Centrum Aktywności Twórczej Ustka, tak. Trzy salony wystawiennicze ma Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej. Ja poszłam na skróty, przepraszam.
A także mam nadzieję osoby, które chciałyby zobaczyć projekt z innych części regionu, do czego serdecznie zapraszam. Wystawę otwieramy w czwartek, 27 listopada właśnie w Centrum Aktywności Twórczej nad samym Bałtykiem w Ustce i wystawa potrwa do 31 stycznia.
Czyli jest chwila.
Tak. Kuratoruje ją Tomek Pawłowski Jarmołajew, związany właśnie z BGSW, a Krajobrazy braku to wystawa, która w jakimś stopniu podsumowuje prawie 8-letnie działania w regionie Borów Tucholskich, które dotyczą codziennego życia społeczności tych terenów po nawałnicy 2017 roku.
8 lat, powiedziałabym, to długo.
Bardzo długo. To jest też czas mojego poznawania tych terenów, ponieważ ja sprowadziłam się do wsi Herzykowy kilka miesięcy po nawałnicy.
Co powoduje, że człowiek właśnie w takie miejsca się przenosi ze swoim życiem i chce twórczo działać właśnie tam, no jakby nawiązując dość bliskie relacje z lokalną społecznością?
Przyczyny są osobiste i prozaiczne. Była to miłość, poznałam po prostu mojego przyszłego męża i sprowadziłam się na te tereny.
Zaczynając... Nie było go zabrać w duże przestrzenie.
Próbowałam.
No, okej. Okay.
Więc zaczęliśmy budować tam wspólne życie, a ja jednocześnie po kilku miesiącach orientować się, że ten księżycowy krajobraz, który jakoś ze mną osobiście rezonował, jest większą opowieścią i dla wielu osób oznacza właśnie stratę, a nawet jest naznaczony być może jakimś cierpieniem i czy nawet traumą. Więc orientując się, po prostu z jednej strony zaczęłam pytać ludzi o tę historię i nią nasiąkać. Była to dla mnie forma po prostu poznawania mojego miejsca życia. A jako, że jestem artystką i działam w sposób twórczy, gdziekolwiek się nie znajdę, no to naturalne dla mnie było to, że podejmę jakiegoś rodzaju interwencję. Na początku to były interwencje osobiste. Dokumentowałam ten krajobraz, wchodziłam w niego, wykonywałam jakieś drobne gesty, czy muzyczne, czy performatywne. Kiedy podczas, przed pandemią i kiedy już pandemia się na dobre zagościła u nas, zintensyfikowały się procesy czyszczenia lasu i takie bardzo charakterystyczne elementy krajobrazu, czyli takie usypane z wyrwanych resztek drzew kopce, zaczęły znikać. Odezwałam się do lokalnego nadleśnictwa, nadleśnictwa Rytel i razem z leśnikami ustanowiliśmy z mojej inicjatywy takie osobliwe miejsce pamięci. Oni przekazali mi około 120 takich wyrwanych właśnie karp, systemów korzeniowych i pniaków i w miejscu, które jest uznawane za epicentrum nawałnicy, niedaleko wsi Suszek, usypaliśmy właśnie taki kopiec, postawiliśmy niedługo później, dzięki również wysiłkom województwa pomorskiego, tablicę informującą o tym, że jest to miejsce, takie eko-miejsce pamięci.
O Suszku, myślę, wszystkie media w Polsce mówiły głośno, natomiast nie przypominam sobie, żeby ktoś zagłębiał się właśnie w to, co zostało. Tak, w tych ludzi, którzy, tak jak pani powiedziała, zostali no, z ogromną traumą po tej historii, która tam się wydarzyła.
Dokładnie. I to było też coś, co mnie jakoś niesamowicie dotykało, że to życie po katastrofie zostaje, zostaje ten brak, z którym osoby tam mieszkające muszą się mierzyć codziennie. Cały tytuł projektu, Brak lasu, pochodzi właśnie od jednej z osób mieszkającej tam we wsi Mylow, która któregoś dnia w takiej normalnej, codziennej rozmowie powiedziała mi: codziennie rano wstaję i nie mogę patrzeć na ten brak lasu. Codziennie boli mnie to tak samo. Ja po prostu zaczęłam sobie wyobrażać, jak to musi być dla właśnie osób, dla których las był w ogóle częścią historii, tożsamości, którego nagle nie ma i życie toczy się na zgliszczach. I co to znaczy i dla tej społeczności, ale też w szerszym kontekście takich globalnych zmian klimatycznych i tej narracji, z którą wszyscy musimy się mierzyć, że jakiś rodzaj zmiany będzie się intensyfikował i musimy się z tym oswajać. Więc też zapraszając społeczność, tworząc to ten ekomonument, jak go dzisiaj konceptualizuję, i to takie ekologiczne miejsce pamięci, które jest oddane procesom rozkładu i ponownego zarastania, więc w pewnym sensie znika, a jednocześnie jest takim zaproszeniem jednak do wejścia tam, do obserwacji. My organizujemy różnego rodzaju spotkania z zakresu edukacji ekologicznej, czy właśnie jakichś obserwacji. Robiliśmy spacery ornitologiczne, obserwowaliśmy owady, pobieraliśmy profile glebowe, no różne rzeczy tam się działy. Bardzo często też spędzaliśmy po prostu wspólnie czas spacerując, ja przygotowywałam jedzenie i tak dalej, więc tam działy się różne aktywności. Ale jest to proces takiego oswajania się z katastrofą, ze zmianami, z kryzysem klimatycznym. I też ja uważam, że takie ponowne oswajanie tego terenu po katastrofie jako jednak czegoś, co wciąż jest naszym domem. Integrowanie trudnych emocji. Badania pokazują, o czym nieczęsto się mówi, a myślę, że ta wiedza powinna jakby przebijać się do tego głównego nurtu dyskusji publicznej, że zmiany związane ze środowiskiem mogą powodować głębokie przeżycia w ludziach i społecznościach, a nawet wywoływać stres pourazowy i że tym tematom trzeba szukać narzędzi, aby je adresować i coraz częściej o nich rozmawiać. Nie tylko w kontekście ludzi młodych.
Rzeczywiście tak jest, że my w pierwszym momencie skupiamy się na relacji człowiek-człowiek, a dopiero potem patrzymy na to, co zostaje, co da się odbudować albo czego nie. I tak jak pani mówi, oswajamy się z pewną stratą, czy przechodzimy nad nią do porządku dziennego w procesie, tak? Bo to nie zawsze jest tak, że się pstryknie i to się udaje i okej, był las, nie ma lasu, trudno, tak? To jest pewnego rodzaju proces. Co w Ustce? Co tutaj? Które elementy uda się przekazać, wdrożyć, na które uczulić być może tych, którzy zechcą przyjść obejrzeć wystawę?
Kiedy zwróciłam się do dyrektorki BGSW Agnieszki Kilian z propozycją tej wystawy, to ona odpowiedziała dosyć entuzjastycznie, zauważając pewne paralele właśnie tutaj lokalne, jeżeli chodzi i o te okresy sztormowe, i o różne formy zagospodarowania terenu wokół Ustki, które też ja gdzieś podejmuję w projekcie, co dzieje się z przestrzeniami, które są na przykład, no nie wiem, tutaj powstaje elektrownia, prawda, na terenie braku lasu powstała wielka fabryka właśnie produkcji drewna, po nawałnicy, jak te procesy są związane z kryzysem klimatycznym i czy da się je integrować, czy raczej nie. Więc są na pewno pewne paralele, jeżeli chodzi o... Ja szukałam miejsca w ogóle w regionie pomorskim, bo wydaje mi się, że cały region został jakoś naznaczony tą nawałnicą i że jest jakaś ważna cezura dla wielu osób tutaj. A właśnie Agnieszka zauważyła, że są tu jeszcze inne lokalne konteksty, które również mogą rezonować. Na wystawie zobaczymy różne wypowiedzi artystyczne, od malarstwa przez obiekty głównie pracuję z ceramiką i w drewnie, ale również wideo, które jest takim moim głównym medium. Są to artefakty i prace, które realizowałam na przestrzeni tych ostatnich lat. W jakimś sensie uważam, że we współpracy ze społecznością braku lasu, bo one są nasycone tymi opowieściami, tym wspólnie spędzanym czasem. Bardzo wiele materiału, który jest zaklęty w tych obiektach, był bezpośrednio zbierany właśnie podczas tych wypraw do braku lasu. Są to elementy dokumentacji właśnie też z życia kopca, czyli tej powołanej do życia ekorzeźby, tego miejsca upamiętnienia. Podczas otwarcia odbędzie się również performance z elementami muzyki i śpiewu. Także super. Zapraszam na godzinę 18. No i tworzymy, jakby sercem tej wystawy będzie 5-metrowy obraz umieszczony na takiej konstrukcji dioramicznej i ta diorama właśnie zaprasza nas trochę do wejścia do krajobrazu po krajobrazie i do takiej obserwacji tych resztek i jakiegoś ich urefleksyjnionego odczytu.
Czyli będzie się działo generalnie.
Mam nadzieję, że tak. Wystawa również zakłada program publiczny, więc odbędzie się szereg warsztatów związanych
tak, bo to jest ważne przy rezydencjach, tak, że włącza się też tą lokalną społeczność do działań.
Tak.
I rzeczywiście wiem, że jest gro ludzi, mieszkańców Ustki regionu, którzy czekają na to, żeby się pojawić, żeby swój akces, że tak powiem, zgłosić do tych wydarzeń i działań. Więc też mam nadzieję, że nie musiała ich pani mocno namawiać do tego, żeby zechcieli się włączać w te warsztaty.
Zdecydowanie nie musiałam ich bardzo namawiać.
No właśnie, tak
ale
myślałam,
też
że...
jest w pewnym sensie moją specjalnością działania, jakby właśnie w takim zapraszanie do współudziału bardzo różnych grup
osób. Czyli wyciąganie tych ludzi.
Tak, tak. Ja działam zarówno z lokalnymi twórcami, czy na przykład ze środowiskiem leśników, z którymi udało nam się nawiązać wspaniałą współpracę, naprawdę. A tutaj już na poziomie produkcji wystawy nawiązaliśmy współpracę z lokalnym architektem Arturem Wysockim, który właśnie zaprojektował nam całą konstrukcję pod tę wielką dioramę. Artystka Weronika Wysocka będzie zaangażowana w produkcję materiałów wizualnych do wystawy, czy pochodzący ze Słupska Kajetan Wójcik, kurator, który również w swojej pracy kuratorskiej zajmuje się drzewami, również w pewnym sensie zauczestniczy w tej wystawie.
Super.
Więc zbieramy nie tylko osoby, które lokalnie tu są, ale także zapraszamy osoby, które wyjechały, aby wróciły i jakoś zauczestniczyły w relacji z tą wystawą.
No to jeszcze raz na koniec. Kiedy?
27 listopada, czwartek, przyszłe otwarcie.
Centrum Aktywności Twórczej w Ustce.
Tak. Wystawa otwarta od 28 listopada do 31 stycznia. Zapraszam serdecznie.
To ja się przyłączam do tego zaproszenia. Pięknie dziękuję za wizytę w studiu.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.